Dzisiejsze słowo zatytułowałem Narodził się Król i chciałbym, byśmy przeczytali historię zawartą w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale od 1 do 12 wersetu. Jeśli masz swój egzemplarz Nowego Testamentu, to otwórz proszę wraz ze mną Ewangelię Mateusza, rozdział 2. Jeżeli chcesz śledzić wraz ze mną tekst, to pewnie gdzieś na parapetach leżą Biblie, z których można skorzystać. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, przeczytajmy fragment od 1 do 12 wersetu. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za rządów króla Heroda, do Jerozolimy przybyli mędrcy ze wschodu. Dowiadywali się oni, gdzie jest ten nowonarodzony król Żydów, bo zobaczyliśmy wschód jego gwiazdy i przybyliśmy złożyć mu hołd. Gdy król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz znawców prawa i zaczął ich wypytywać, gdzie miał się urodzić Chrystus. W Betlejem Judzkim odpowiedzieli, zgodnie ze słowami proroka, i ty, Betlejem, ziemio judzka, wcale nie jesteś ostatni wśród książęcych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasł mój lud Izraela. Wtedy Herod wezwał potajemnie mędrców i dokładnie wypytał o czas pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem z takimi słowami. Idźcie, odszukajcie to dziecko, a gdy je znajdziecie, donieście mi o tym, bo ja też chciałbym się tam udać i złożyć mu hołd. Po wysłuchaniu króla mędrcy ruszyli w drogę, a gwiazda, której wschód zauważyli, wytyczała im szlak, aż stanęła nad miejscem przebywania dziecka. Na widok gwiazdy w tym położeniu ogarnęła ich wielka radość. Weszli zatem do domu, spotkali tam dziecko wraz z jego matką Marią, upadli przed nim w pokłonie, a następnie wyjęli swe skarby. Złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Ostrzeżeni zaś we śnie, aby nie wracać do Heroda, wrócili w swoje strony inną drogą. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na jeden ciekawy fakt w tej historii, którą przeczytaliśmy przed chwilą, iż cały czas jest mowa w tym fragmencie o narodzinach króla. Mówili o tym prorocy i tutaj w tym fragmencie czytaliśmy ustęp z proroka Amosa. I to jest ciekawe, że prorocy zapowiadali przyjście Mesjasza, którego nazywali królem Izraela. Ciekawe jest to, że gdy Izraelici oczekiwali na przyjście Mesjasza, to liczyli na to, że przyjdzie ktoś, osoba, która ustanowi, odnowi królestwo Izraela, a więc miała być to osoba o godności królewskiej. Gdy mędrcy ze wschodu przyszli, by złożyć hołd Jezusowi, właściwie oni nawet nie wiedzieli, jak on ma na imię, tylko wiedzieli, że narodził się król, to również widzieli, szli przez tą całą swoją drogę z tą myślą. Idziemy do króla, idziemy do króla. Więc wzięli również dary dla Jezusa, dla narodzonego w Betlejem króla, które miały charakter królewski. Tak nawiasem chciałbym na marginesie powiedzieć bardzo istotną rzecz. To, że Ewangelia Mateusza mówi o złożeniu trojakiego rodzaju darów, czyli złoto, kadzidło i mirry, o których za chwilę parę słów powiemy, nie znaczy wcale, że tych mędrców, oni nie byli królami, to byli mędrcy, a dokładnie z greki trzeba by przełożyć, to byli astrologowie, czyli ludzie zajmujący się odczytywaniem położenia gwiazd i przepowiadaniem przyszłości z gwiazd. Więc ci astrologowie przynieśli te trojakiego rodzaju dary, ale to nie znaczy, że ich było trzech. Ich mogło być dużo więcej. Tradycja o trzech królach czy o trzech mędrcach pojawiła się dopiero w IX wieku i tak naprawdę nie ma biblijnych dowodów na to, że tych mędrców było trzech, że byli królami, że byli po prostu mędrcami, tudzież w ówczesnej nomenklaturze byli astrologami, ludźmi zajmującymi się gwiazdami, jak powiedziałem wcześniej. I teraz całe to zdarzenie, zobaczcie, kładzie silny akcent na ten jeden element. Narodził się król. Narodził się król. Nie narodził się prorok tylko i wyłącznie, chociaż Jezus jest uznawany za największego z proroków i miał funkcję proroczą. Nie narodził się nauczyciel, chociaż tak był również nazywany, że był nauczycielem i przypisywał sobie również Jezus to miano nauczyciela, ale nade wszystko Ewangelie i prorocy wcześniej podkreślają tą jedną funkcję, czy tą jedną pozycję, jaką Jezus miał. Mianowicie, że stał się królem, gdy urodził się z Marii. Urodziwszy się z Marii, natychmiast miał tytuł królewski. I gdy mędrcy przyszli do niego, aby złożyć mu hołd, złożyli mu złoto, kadzidło i mirrę, i one podkreślają właśnie charakter króla, czy charakter królewski narodzonego dziecka. Złoto. Złoto to jest taki najcenniejszy kruszec na ziemi. W tamtych czasach złotem operowali tylko najbogatsi, najznamienitsi ludzie. Złoto nie było dostępne tak jak dzisiaj w sklepach, idziesz do jubilera, do Apartu czy do Jesu, czy gdziekolwiek indziej do Kruka i kupujesz sobie złoto próby takiej, siakiej czy owakiej. Możesz handlować dzisiaj złotem na giełdzie, możesz kupować sztabki złota, monety złote, jak chcesz. Nie, wtedy tak nie było. Po pierwsze, był to tak drogi kruszec, że większość społeczeństwa w ogóle nie było stać na zakup tego kruszcu. A po drugie, przede wszystkim złoto nie tylko było kruszcem w wymianie handlowej, ale nade wszystko używane było na dworach królewskich, gdyż uznawane było w starożytności za najcenniejszy z minerałów, jakie występują na ziemi, pochodzenia boskiego. Więc złoto, gdy pojawiało się na przykład na dworze w wystroju komnat, podkreślało królewskość, czy jakby władzę króla, własność króla do tych miejsc. Być może pamiętacie, na przykład król Salomon zbudował sobie z kości słoniowej tron, które to kość słoniowa była powleczona złotem, a na stopniach były postawione lwy wykonane ze złota. Świątynia w Jerozolimie była cała od wewnątrz wyłożona, gdy Salomon ją zbudował, była cała od wewnątrz wyłożona złotem. Miała boazerię z drzewa akacjowego, ale to drzewo akacjowe całe było wyłożone złotem, więc gdy się wchodziło do środka, do tej świątyni, wszędzie było złoto. Niesamowite. I osoby, które próbują interpretować Pismo Święte, podkreślają, że złoto w Biblii pojawia się zawsze wtedy, gdy mowa jest o niebiańskiej rzeczywistości, o boskości. W niebie, na ulicach Nowego Jeruzalem będzie leżeć złoto. Te ulice będą wykonane ze złota. Stąd wielu biblistów podkreśla, iż złoto mówi o niebiańskim, o boskim charakterze, czy jakby o tym, że dana rzecz wykonana ze złota staje się do użytku niebieskiego, do użytku boskiego. I ciekawą rzeczą jest to, że złożyli ci mędrcy to złoto w darze Jezusowi. Jezus był królem z nieba i królem nowego ludu Bożego. On ten lud miał wzbudzić, on ten lud miał ustanowić i ten lud miał tworzyć Królestwo Boże. I to jest ten element, który podkreśla złoto. Jezus miał być królem nowego królestwa złożonego z poddanych, którzy będą do Niego należeć. Poddanych, których On nabędzie dla siebie, których On na nowo stworzy. Dalej było kadzidło złożone. Dlaczego? Co to jest kadzidło? Kadzidło to jest taki pachnący proszek, sporządzony z różnych składników, które następnie spalano. Używano kadzidła po to, aby zmienić atmosferę w danym otoczeniu, w danym pomieszczeniu, na przykład w namiotach, w komnatach, w budynkach. Nie każdego było stać również na kadzidło, ale kadzidło również używano do celów kultycznych. W starożytności spalano je przed posągami czy na ołtarzach różnych bóstw. I w przypadku Jezusa Chrystusa narodzonego w Betlejem kadzidło wskazuje na jego arcykapłańską służbę. Służbę, która polega na tym, że Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu wstąpił do nieba i tam w niebie reprezentuje teraz ciebie i mnie. Jeżeli do niego należymy, on nas tam reprezentuje. On nieustannie wstawia się za nami. On cały czas oręduje za nami. Jezus cały czas przed obliczem Boga Ojca reprezentuje nasze interesy. Dlaczego? Ponieważ jest królem naszego życia i jako król naszego życia jednocześnie wstąpiwszy do nieba, wstawia się za nami. A więc spełnia funkcję arcykapłana. Widzimy więc tutaj połączenie już dwóch funkcji, królewskiej i arcykapłańskiej, ale dla nas jest bardzo istotna jedna bardzo ważna rzecz. Ludzie nie mogą stanąć przed Bogiem, jeżeli nie reprezentuje ich Jezus. w niebie. My nazywamy to takim chrześcijańskim żargonem, że modlimy się w imieniu Jezusa. Niedawno spotkałem pewną kobietę, która przez moment otarła się o Kościół, o Ewangelię, nawet przyjęła, modliła się o przyjęcie Jezusa, ale dzisiaj jest gdzieś daleko. Pytam się, no i co u ciebie słychać? No, wszystko w porządku. Rozmawiamy o tym, o tym, o tym. W końcu, jak rozmowa dobrze się toczy, zadałem pytanie, a jak u ciebie z Jezusem? Modlę się. Okej. Okay. A co słychać w tej modlitwie? Nothing. Cisza. Wielu ludzi się modli. Wielu ludzi woła do Boga, szczególnie w sytuacjach, w których są przyparci do muru, gdy są w niebezpieczeństwie, w potrzebie, wołają do Boga. Musimy wszakże zapamiętać, że człowiek nie może przyjść do Boga. Tak po prostu. Tylko dlatego, że woła. Dlaczego? Ponieważ jest oddzielony od Boga przepaścią grzechu. Potrzebuje kogoś, kto go wprowadzi na audiencję do Boga Ojca. Potrzebuje kogoś w niebie, kto umożliwi mu przyjście do Boga. I taką osobą jest Jezus Chrystus. Jeżeli nie należy do Jezusa, nie ma szans na audiencję. Nie ma szans na wysłuchanie. Nie ma szans na wejście w relację z Bogiem. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, ale ja kiedyś nie należałem do Jezusa, ja nie miałem nic wspólnego z Jezusem, a jednak Bóg wtedy wysłuchał mojej modlitwy. Tak, tak się zdarza. Dlatego, że Bóg jest łaskawy i słońce świeci na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, deszcz pada na dobrych i złych. Chleb mają do jedzenia i ci, którzy są sprawiedliwi, i ci, którzy żyją w grzechu. To jest Boża łaska i Bóg czasami lituje się nad człowiekiem i w swoim miłosierdziu odpowiada na modlitwę. Po co? Po to, żeby przyciągnąć tego człowieka do siebie, puścić mu sygnał, hej, ja istnieję, czy chcesz być bliżej mnie? Jeżeli człowiek chce być bliżej Boga, wtedy musi skorzystać z warunków, jakie Bóg ustanowił, żeby przyjść do Niego. A pierwszym i podstawowym warunkiem spotkania z Bogiem, osobistej relacji człowieka z Bogiem jest to, że musimy wejść na drogę do nieba, którą wytyczył Jezus. I tylko w Nim będąc możemy spotkać się z Bogiem. On jest Królem, który teraz wstawia się za nami w niebie i reprezentuje tych, którzy do Niego należą. Żeby w pełni to wyjaśnić, powiem tylko na zakończenie tego kadzidła, że któregoś dnia wszyscy staniemy na sądzie. Wszyscy ludzie będą sądzeni. I sąd będzie polegał na jednej rzeczy. Jedni będą sądzeni przez Boga Ojca przez pryzmat Jezusa. Dla nich jest łaska. Dla nich jest zbawienie. A drudzy będą sądzeni bez Jezusa. Oni nie mają łaski, oni nie mają miłosierdzia nad sobą, bo odrzucili Jezusa na ziemi. Tu jest miłosierdzie i zbawienie. Tu jest sąd, potępienie i kara. Jedynym warunkiem, który rozróżnia los człowieka w wieczności, to jest albo należę do Jezusa, albo jestem poza Nim i wtedy moja wieczność będzie w innym miejscu i moje przeznaczenie jest wtedy inne. Tyle na temat kadzidła. No ale złożono tam jeszcze mirrę. Kolejny ciekawy dar. Mirra jest to wonna żywica wydobywana z drzew lub krzewów balsamowych. Ona może się wydobywać samoczynnie, ale jak to człowiek wymyślił sposób, żeby ten cenny materiał zdobywać szybciej. Więc nacina się drzewa, krzewy balsamowe, podkłada się pojemniki i wtedy z tego miejsca nacięcia, niczym z rany drzewa, wypływa żywica. I tą żywicę się zbiera, odpowiednio preparuje i w ten sposób uzyskuje się mirrę. Mirra ma bardzo ciekawe zastosowanie. Przede wszystkim jednym z podstawowych zastosowań mirry było to, iż używano ją zarówno do lekarstw, jak i do balsamowania zwłok. Co to jest balsamowanie zwłok? Balsamowanie zwłok jest to czynność, która miała na celu zatrzymanie procesów gnilnych w ciele umarłego człowieka. Żeby to ciało się nie rozłożyło, jeżeli chciano, by to ciało się nie rozłożyło, balsamowano je przy pomocy między innymi miry. Mirra miała takie niesamowite właściwości i ciągle je ma, dzięki czemu ta śmierć, która dotykała ciała człowieka, była powstrzymywana. Używano jej bardzo intensywnie, zarówno w Egipcie, jak i w Mezopotamii. Odkryto bardzo szybko jej interesujące właściwości. W Biblii mirra występuje w bardzo ciekawym momencie, gdy Jezus wisiał na krzyżu. Dano mu do picia wino pomieszane z mirrą, ponieważ tutaj stosowano to po to, aby uśmierzyć ból. Był to środek przeciwbólowy. Coś w rodzaju dzisiejszych środków tabletek przeciwbólowych. I zwróćmy uwagę na bardzo ciekawe te rzeczy, które tutaj powiedzieliśmy na temat miry. Dlaczego złożono ją Jezusowi? Ponieważ ona wskazuje, że Jezus to król, który umiera za swój lud. Ale umierając za swój lud, powstrzymuje śmierć. I każdy, kto w niego wierzy, dostaje się w strefę nieśmiertelności. To jest król, który stwarza sobie swój lud i cechą tego króla oraz cechą tego ludu jest życie wieczne. Śmierć jego, czyli Jezusa, króla oraz tych, którzy do niego należą, nie dotyka. Jezus kiedyś powiedział, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. A kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wow! I mirra jako ten szczególny proszek, ta szczególna żywica o szczególnych właściwościach, jest symbolem zwycięstwa nad śmiercią, powstrzymywania mocy śmierci. Jezus jest królem, który zatrzymał śmierć. Jeśli do Niego należymy, jesteśmy w Jego królestwie i śmierć nad nami nie panuje. To jest dobra nowina. Więc mamy trzy dary. Złoto, kadzidło i mirrę. Dzisiaj w wystąpieniu ten słonik mówił. Jak się nazywał? Jak? Pan pamięta wszystko. On mówił właśnie o złocie, o kadzidle i mirrze. Okej. Chciałem wam zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz a propos Jezusa jako króla. W całym życiu Jezusa możemy zobaczyć pewną prawidłowość. Jezus ciągle przyciąga ludzi do siebie. Ludzie nieustannie przychodzą do Jezusa. To znaczy, najpierw Jezus przyszedł do ludzi, a następnie, już jako król, ludzie zaczęli do Niego przychodzić. Gdy Jezus się urodził, czytaliśmy, przyszli do Niego mędrcy. W Ewangelii Łukasza, na początku dzisiejszego nabożeństwa, czytaliśmy, że przyszli do Niego pasterze. To jest początek Jego życia. W trakcie służby, gdy Jezus chodził po ziemi, ludzie tłumami do Niego przychodzili. Pewnego razu kobiety, matki przyniosły swoje dzieci do Jezusa. Uczniowie z racji ówczesnej kultury obruszyli się i powiedzieli, po co zajmujecie czas naszemu mistrzowi swoimi dzieciakami. Za co Jezus ich zganił. Mówi, nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie, bo do nich należy Królestwo Boże. W końcu, w pewnym momencie, na krótko przed swoją męką, w Ewangelii Jana 12, 32-33, Jezus mówi, a gdy ja będę podniesiony z ziemi, wszystkich pociągnę do siebie. Powiedział to, by zaznaczyć, jaką śmiercią ma umrzeć. Od momentu narodzenia do momentu śmierci Jezus cały czas ludzi do siebie przyciągał. Był królem, który pociągał ludzi do siebie. Cały czas. Nawet wtedy, gdy był jeszcze maleńkim oseskiem, już ludzie do niego przychodzili. W czasie służby ludzie za nim tłumnie chodzili. Widzieli w nim ratunek dla swojej fatalnej sytuacji. Na koniec Jezus określił, gdy umrę na krzyżu, podniesiony z ziemi i wywyższony ponad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie. To jest niesamowite. Jezus jest królem, który do siebie przyciąga. przyciąga ludzi do siebie, bo jest objawieniem Bożej miłości. Jezus ukazuje naturę Boga. Boga, który jest miłością. Bardzo często ludzie mówią, jeśli Bóg istnieje, to pokaż mi Go. A my, Boga nie można zobaczyć, ale jeżeli chcesz Go poznać, przeczytaj o Jezusie. Jezus jest jedynym objawieniem Boga. Tak jest napisane w Ewangelii Jana 1,18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Chcesz poznać, jaki jest Bóg? Musisz patrzeć na Jezusa. Inaczej będziesz bujał w obłokach, będziesz wymyślał farmazony na temat Boga. Jaki jest Bóg? Popatrz na Jezusa. Jezus jest Królem. Królem miłości. Królem, który ustanawia całkiem nowe królestwo z nowymi zasadami. Królem, który wzbudza sobie lud, który ma żyć w miłości i który jest wyzwolony z przekleństwa śmierci. Jest Królem, który pociąga ludzi do siebie swoją miłością, gdyż On pierwszy przyszedł do ludzi i On umarł za swój lud po to, żeby pokazać ludziom, jak bardzo ich kocha i jak Ojciec ich umiłował. Jest to więc całkiem inny rodzaj królowania, panowania nad ludźmi, całkiem inny rodzaj sprawowania władzy. Ludzie, jeśli chcą, mogą przyjść do Jezusa, do Króla. Uwaga, chcę to podkreślić. Tu nie chodzi o to, żeby przyjść do Jezusa jako do postaci historycznej. Chociaż Jezus jest ciągle postacią historyczną. Nie chodzi o to, żeby przyjść do Jezusa jako do postaci dogmatycznej. Więc mamy dogmaty na temat Jezusa, wierzę w te dogmaty, dziękuję. Dogmaty to bardzo ważna rzecz. One kształtują naszą wiarę, ale chodzi o coś więcej. Człowiek przychodzący do Jezusa, by znaleźć upodobanie w Jego oczach, musi odpowiedzieć na Jego miłość. Dlaczego Jezus pociąga do siebie ludzi i czego oczekuje od ludzi, gdy przyciąga ich do siebie? Oczekuje, że człowiek odpowie miłością swojego serca na Jego miłość. To jest niesamowite. Wiecie, w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby obchodzić Boże Narodzenie. Jeżeli ktoś z was nie lubi Bożego Narodzenia, nie musisz obchodzić. Bóg się na ciebie nie obrazi. Czy ktoś z was nie ma choinki w tym roku w domu? Ręka w górę. Okay. Bóg się na was nie obraża. Ciągle was lubi. A czy ktoś z was w czasie wieczerzy wigilijnej będzie jadł mięso? Ręka w górę. No bardzo prawowierny Kościół. Halleluja. Jak jesz mięso, Bóg się na ciebie nie obraża. Jak nie jesz mięsa, jest jemu to obojętne. Czemu ja tak tutaj drążę ten temat? Po pierwsze dlatego, że mamy taki czas. A po drugie dlatego, że chcę wam powiedzieć coś bardzo ważnego. Jezusowi ani nie chodzi o to, czy jesz mięso, czy nie jesz mięsa. Jezusowi nie chodzi o to, czy stawiasz choinkę, czy nie stawiasz. Jezusowi nie chodzi o to, czy obchodzisz święta Bożego Narodzenia, czy nie. Jezusowi chodzi tylko o jedno, o twoje serce, żebyś Go ukochał. Żebyś Go umiłował całym swoim sercem, ponieważ On jest Królem, który przyszedł do ciebie. On przyszedł do ciebie, do mnie, do całej ludzkości. On przyszedł po to, żeby pokazać całemu światu, jak wspaniały jest Ojciec Niebieski, który nas stworzył. Jak wspaniały jest Bóg, jak wspaniałe jest Królestwo, które On ustanowił. Jezusowi tylko o to chodzi. Bo jeżeli my przyjdziemy do Jezusa bez miłości, to nic nas z Nim nie łączy. Religia nie łączy. Łączy relacja. I to na re, i to na re. Ale to są dwie różne rzeczy. Tu nie chodzi o to, żebyś spełniał przykazania, żebyś spełniał religijne obowiązki. Tu nie chodzi o to, żebyś był tępym wykonawcą jakichś religijnych uczynków, ale chodzi o to, abyś umiłował Jezusa. Jak przychodzisz do zboru, do kościoła, Jemu zależy tylko na jednej rzeczy. Jesteś tu dlatego, że Go kochasz. A jak w domu otwierasz Biblię, to nie dlatego, że pastor każe czytać Biblię, ale dlatego, że kochasz Jego Słowo i otwierasz te Słowo, bo to jest Słowo Króla. I o to Mu tylko chodzi. Ludzie mają wolną wolę. W Królestwie Bożym jest bardzo ważna zasada. Z niewolnika nie ma pracownika. Nie chcesz? Go away. Idź sobie, gdzie chcesz. Jezusowi będzie przykro, ponieważ On ma uczucia. On to wszystko dokonał, On przyszedł, On został królem, objawił się jako król po to, żeby pokazać nam wielką swoją miłość i jeśli ktoś tą miłość depcze, to miłość zawsze cierpi, ale On nikogo na siłę nie bierze za przeproszeniem za kark i nie każe mu składać pokłonu sobie. Bo to jest wyjątkowy król. Jedyny król, który nie oczekuje, że wszyscy ludzie będą składać mu hołd. Bo tak trzeba. Oczekuje, że ludzie będą mu składać hołd, bo go kochają. I to jest coś niesamowitego. Człowiek może odrzucić króla. Ma wolną wolę. Chcesz? Zrób to. Ale jeśli nie chcesz odrzucić króla, to coś ci powiem. Czeka na ciebie coś niesamowitego. Jezus kiedyś powiedział, i zwróćcie uwagę znów na to, co powiedział, w Ewangelii Jana 6,35. Ja jestem chlebem życia. Znów. Ten, kto przychodzi do mnie, nigdy już nie zazna głodu, a ten, kto wierzy we mnie, nigdy już nie zazna pragnienia. Kto przychodzi do mnie. Znowu mówimy o tym, że do króla się przychodzi. Król przyszedł najpierw do nas, a teraz my przychodzimy do króla. Jeżeli uznasz Jezusa za króla swojego życia i przyjdziesz do Niego, to wiesz, co ci czeka? Wszystkie twoje potrzeby zostaną zaspokojone. Nigdy nie będziesz cierpiał głodu ani pragnienia. I nie chodzi tu tylko o fizyczne doznania, ale tu chodzi o całokształt ludzkich pragnień, ludzkich potrzeb. Potrzebujesz uzdrowienia? Król je ma. Potrzebujesz zapłacenia rachunków? Król ma środki. Potrzebujesz zaspokojenia potrzeby emocjonalnej? Potrzeby relacji, miłości z drugim człowiekiem? Król to wszystko ma. I to jest niesamowite. Mój król jest taki, a twój? Jakiemu królowi służysz? Bo mój król ma wszystko. To jest niesamowite. Dlatego Pismo Święte mówi, że w Jezusie Chrystusie mamy wszystko, co jest potrzebne do życia i pobożności. Wow! Kończymy. Dzisiejsze nauczanie więc rodzi pytanie, czy Jezus jest królem mojego życia? Króla traktuje się w szczególny sposób. Jak Chrystus chciałby, żeby go ludzie traktowali? Kochając go. Tylko i wyłącznie. Jemu tylko o to chodzi. O miłość. Nic mniej, więcej już nic dać nie możemy. Miłość jest największym darem, jaki możemy dać. Bo Jego królestwo to królestwo miłości. Kto należy do króla i należy do tego królestwa, chodzi w miłości. I to jest niesamowite. Więc gdy dzisiaj będziemy sobie razem wspólnie wieczerzać przy stołach wigilijny wieczór, pamiętajmy, że tak naprawdę spotykamy się dlatego, że przyszedł król. Nie jakiś tam królewicz, nie jakieś rozbestwione paniczątko, które ma tylko focha i muchy w nosie. Przyszedł wielki król, król miłości. Król, który pociąga do siebie ludzi, przyciąga ich swoją miłością, ponieważ dał nam najwięcej ze wszystkich władców tego świata, z jakimi możemy mieć do czynienia. Niesamowite. Przyszedł, żeby dać nam wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Nasz król jest największy.